Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Marzena Bakowska, dobry wieczór. Dzisiejsza audycja Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk będzie nietypowa. Zazwyczaj to autorzy odwiedzają nas w radiowym studiu. Tym razem to ja postanowiłam skorzystać z zaproszenia pomorskiej pisarki Anny Klejzerowicz i odwiedziłam ją w jej domu pod Gdańskiem. Przywitał mnie także jej mąż Krzysztof oraz ukochane koty, w tym jeden ulubiony, Sylwuś, o którego zamierzałam zapytać. Głównym powodem spotkania jest najnowsza książka Anny Klejzerowicz, Księga Wysp Ostatnich, piąta z cyklu o gdańskim dziennikarzu śledczym Emilu Żądle.
Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry.
I co, kawka?
Tak.
Czy herbatka, co wolisz?
Kawę.
Kawę, dobra. Że tylko rozpuszczalna, ale będzie. Dobra,
za to. Chciałam powiedzieć, że ja nie jak Emil Żądło, czarna...
On właśnie rozpuszczalną.
Tak, on rozpuszczalną, ale ja niestety z cukrem. On bez cukru.
Dobra, on bez cukru, czarną, tak. No, chodź, kociu. Chodź, chodź, bo dla ciebie też jest kawa, czy chcesz, czy nie chcesz.
Aha, jeszcze trochę wypiję, bo tam mnie pękają.
Przyjechaliśmy do miejscowości pod Gdańskiem, ale mimo, że nie mieszkasz teraz obecnie w Gdańsku, to czujesz się gdańszczanką.
Oczywiście, przez cały czas. Ja tam przeżyłam większość życia, to jest moje miasto. Zresztą miejscowość, w której mieszkam, znajduje się tak blisko Gdańska, że dla mnie to nadal jest jedna całość.
Tym bardziej, że wiele osób tutaj mieszka i pracuje nadal w Gdańsku, czyli można powiedzieć, że to taka trochę sypialnia.
No dokładnie tak. Tutaj większość ludzi, którzy tu obecnie mieszkają, to są gdańszczanie, którzy tutaj szukają chyba odrobiny spokoju właśnie tak poza pracą. Zaczęłam pisać, odkąd się tutaj przeprowadziłam.
A gdzie dokładnie? Tutaj w tym pokoju czy obok?
Obok. Ten pokój bardziej służy do przyjmowania gości do jedzenia. Obok pokoju, gdzie jest bałagan, mam biurko.
Twórczy bałagan.
Powiedzmy, że twórczy bałagan, także koci bałagan. Tam piszemy, tam też mąż ma swoją pracownię.
Tak sobie postanowiłam, że zapytam o biblioteczkę, o twoją prywatną biblioteczkę, bo biblioteka właśnie odgrywa bardzo ważną rolę w najnowszej twojej powieści Księga Wysp Ostatnich. Gdzie masz swoją biblioteczkę?
Prawdę powiedziawszy, wszędzie. Książki leżą u nas na, oczywiście również na półkach, ale poza półkami, ponieważ się już nie mieszczą, leżą po prostu wszędzie, na parapetach, na podłodze, nawet na kocich drapakach. Są schowane, co prawda, tutaj nie na widoku publicznym w tym pokoju. Wystarczy, że pozostałe pomieszczenia są całe zagracone książkami właśnie obłożone. Tutaj są w komodzie, poza tym są na strychu, poza tym są w garażu, który nie służy już jako garaż.
Tylko biblioteka.
Tylko biblioteka, po prostu są wszędzie, tak jak są obecne w naszym życiu, tak są obecne po prostu w naszym domu, w każdym miejscu.
Porozmawiajmy o tej najnowszej książce. Tam właśnie ta księga Wysp Ostatnich odgrywa kluczową rolę. Właśnie księga. Księga jest przyczyną zbrodni.
Przyczyną, narzędziem jest mordercza księga. Za mną zawsze chodził ten temat. Ja pisałam do tej pory raczej o dziełach sztuki. Książka też jest częściowo dziełem sztuki, dziełem kultury. Taki pomysł chodził za mną od dawna, żeby właśnie wykorzystać też starą księgę, starą książkę. No i w końcu go zrealizowałam, nawiązując do jednej z moich pasji. Chodzi o zaginione księgi dawnych epok, głównie starożytne księgi. Zawsze to pobudzało moją wyobraźnię, że przecież ich było tyle, gdzieś na pewno są, mimo że oficjalnie zaginęły. No więc połączyłam sobie te dwa tematy w jeden i tak powstała mordercza księga. Księga, która rzeczywiście na pewno istniała, zaginęła jeszcze chyba w starożytności. Znana jest do tej pory, czy była, jest i pewnie będzie, bo nie wierzę w to, żeby takie przypadki jak w mojej powieści się naprawdę zdarzały. Niemniej, no mogą się zdarzyć. W każdym razie, jeżeli się kiedyś odnajdzie, to ja będę się bardzo cieszyć, ponieważ no marzyłabym, żeby taka księga rzeczywiście była, trafiła w nasze ręce, żebyśmy mogli poznać jej treść, bo do tej pory znamy ją tylko we fragmentach, wzmiankach czy omówieniach innych pisarzy, również starożytnych zresztą, bo tutaj chodzi o IV wiek przed naszą erą.
To więcej nie zdradzajmy, niech czytelnicy mają przyjemność odkrywania tej historii. Ale dlaczego akurat starożytność? Bo to już jest kolejna książka z Emilem Żądło, w której pojawia się jakaś zagadka związana ze starożytnością.
No nie ukrywam, że starożytność, historia starożytna była moją pasją od dzieciństwa, także no z tego powodu. Dla mnie historia jest jedną wielką zagadką, im jest ona starsza, bardziej odległa, tym tych zagadek, tajemnic jest więcej, a ja lubię odkrywać tajemnice, więc wygrzebuję je gdzieś tam zamierzchłej przeszłości i staram się pokazać, jak bardzo mało wiemy o naszych przodkach i jak to jest pasjonujące.
Czy najpierw przy tych kryminałach związanych z Emilem Żądło jest pomysł taki współczesny, czy najpierw pojawia się właśnie jakiś fakt ze starożytności, tak jak wcześniej Atlantyda na przykład, i ona jest tym wyzwolicielem tego całego procesu twórczego?
No właśnie dokładnie tak. Najpierw jest zawsze ta historia, powiedzmy, historia w tle, pomysł historyczny. I dopiero na tej podstawie wymyślam współczesną treść. Część czytelników właśnie oczekuje tej zagadki starożytnej, czy niekoniecznie starożytnej, bo tam może były różne historyczne zagadki, ale tej właśnie zagadki historycznej, a część skupia się raczej na współczesności, na Emilu, na Marcie, na kocie Bolero, więc ja staram się te dwa wątki łączyć tak, żeby dla każdego coś dobrego się tam znalazło. Natomiast dla mnie rzeczywiście ważniejsza jest ta treść historyczna i ona jest pierwotna, i do niej dopiero powstaje kryminalna zagadka współczesna. Który idzie? Sylwuś! Sylwuś! Sylwuniu, chodź, kochanie! No chodź, chodź, ciocię poznasz! Sylwuś!
Czytając tą książkę, najnowszą twoją książkę, zaczęłam zastanawiać się bardzo nad nazwiskami bohaterów i doszłam do wniosku, że one mają bardzo duże znaczenie symboliczne. A zwróciła mi uwagę tak naprawdę Basia Kruczek, która pojawia się tutaj w tej części. Taki młody kruk, taki mocno dziobający, fotoreporterka, paparazzi. To rzeczywiście jest jakieś oddanie charakteru czy też misji danej osoby, zawodu?
Chyba dobrze wyczułaś, tak, to jest może trochę nawet podświadome, ale chyba coś w tym jest. Rzeczywiście Basia to taki młody kruczek.
Niespokojny duch.
Niespokojny duch, no jak to tacy paparazzi właśnie, młodzi fotoreporterzy, oni muszą być przebojowi, czyli czasami muszą po prostu być bezkompromisowi. Czasem udziobać, czasem pofrunąć. W jakiś sposób na pewno są te nazwiska rzeczywiście dobierane podświadomie, ale symbolicznie chyba tak, mają jakąś tam rolę do spełnienia.
No bo weźmy na przykład Emila Żądło. On żądli, on po prostu przepycha się w jakieś miejsca, które nie do końca są mu znane, ale po to, żeby właśnie dotrzeć do jądra.
No tak, jest nawet trochę złośliwy czasami, jest bezkompromisowy bardzo i tak jak tam jego koledzy zawsze mówią do niego, Żądło, żądli. No, tak jakby rzeczywiście żądlił. Natomiast jego nazwisko rzeczywiście było w ogóle pierwsze, to była inspiracja do całego cyklu. Nazwisko tej postaci pojawiło się samoistnie, samo z siebie i w zasadzie cała postać została zbudowana pod to właśnie imię i nazwisko.
No a jego partnerka, Marta Zabłocka. Więc Zabłocka, bo nie z Gdańska?
Nie, to może dlatego, że Marta jest taką trochę damą. Ona jest owszem, to jest luzak, to jest dziewczyna z charakterem i z fantazją, ale jednocześnie jest taką postacią trzymającą się mocno ziemi i konwenansów, w przeciwieństwie do Emila Żądło, którego stara się okiełznać i to jej się nawet udaje, jej jedynej chyba. Natomiast ona jest taką przeciwwagą, jest taką osobą pewną, stabilną i z klasą. Może dlatego takie nazwisko tradycyjne, klasyczne.
Jest panią doktor historii sztuki, więc to ona jest tą, która przybliża szczegóły starożytności, przybliża ten dawny Gdańsk na przykład.
No tak, ona jest tym detektywem od starożytności, jakby, czy w ogóle od historii, czy od historii sztuki. Ona wprowadza Emila w tajniki tych nauk, bo Emil wcześniej nie za bardzo się tym interesował. On raczej interesował się samymi zagadkami kryminalnymi. Natomiast tak się podzielili jakby pracą, że Marta jest tym detektywem od historii, a Emil, który oczywiście musi te zagadki również zrozumieć, żeby móc działać, no jest jej takim pokornym uczniem, chociaż załapuje i zaraża się tymi pasjami, ale zajmuje się raczej tą stroną bardziej taką detektywistyczną, czysto kryminalną.
Mamy Martę, mamy Emila Żądło i Martę Zabłocką, ale jest jeszcze komisarz Zebra. Ja miałam skojarzenia, że Zebra to jak pasy, po prostu przechodzi się przez ulicę, a wielu osobom policjant kojarzy się z kierowaniem ruchem, więc może tu takie skojarzenie.
No dokładnie tak. Bardzo dobre skojarzenie. I rzeczywiście nawet tutaj w książce pan komisarz odgrywa rolę takiego nie tylko policjanta, ale też przyjaciela i takiego ducha opatrznościowego, opiekuńczego nad tą parą szaleńców. I jest takim właśnie symbolicznie policjantem, który przeprowadza przez ulicę.
Tym bardziej, że tutaj pilnuje mocno prawa i po to, żeby przypadkiem Emil Żądło w tym swoim dziennikarskim zapale nie złamał jakiegoś prawa i...
Nie poszedł za daleko, ponieważ Emil Żądło jest zdolny do różnych szaleństw. Więc ma takie, obok siebie takie właśnie postacie jak Marta, która może jest równie szalona, ale trochę go tonuje, no i przyjaciel, policjant, który trzyma go mocno w garści.
Tym razem ta trójka rozwiązuje zagadkę śmierci dwóch osób, a wszystko jest właśnie z tą księgą ze starożytności w tle. Mam wrażenie, że w twoich kryminałach ten trup nie ściele się gęsto. To są bardzo przemyślane postacie, które są pozbawiane tego życia.
No tam tych nieboszczyków jest więcej troszeczkę.
One się później pojawiają.
Tak, one się pojawiają później. Na początku tak, te trupy, powiedzmy sobie, to są takie trupy symboliczne trochę. One stanowią pretekst do zajęcia się tą aferą kryminalną z jednej strony i tajemnicą historyczną w tle, ale mam nadzieję, że nie epatuje chyba okrucieństwem, czy te ofiary nie są jakoś nadmiernie wyeksponowane w moich książkach.
Tu chyba wychodzi twój kunszt, proszę przyjąć komplement, dlatego że często młodzi ludzie, którzy zaczynają pisać dopiero pierwsze swoje kryminały, tak nie wiedzą jak rozwiązać zagadkę, to pojawia się trup. Po prostu wtedy się zagadka rozwiązuje. A u ciebie odwrotnie, w momencie kiedy pojawia się trup, to znaczy, że ta zagadka nabiera tempa.
No dziękuję za komplement. Ja w ogóle nie piszę kryminałów po to, żeby epatować okrucieństwem. To jest teraz dosyć modne i przyszło chyba jednak z zagranicy. Autorzy czasem się wręcz ścigają, im bardziej makabryczne morderstwo, tym ktoś jest tam górą. No u mnie nie o to chodzi. U mnie, tak jak mówiłam zresztą na początku, cała afera kryminalna jest zawsze wtórna, na drugim planie, aczkolwiek jest oczywiście ważna, bo ona spaja całość. Nie chodzi mi absolutnie, żeby komuś zaburzyć sen jakimś okrucieństwem czy makabrą. Staram się tego nie robić. Czasami musi być bardziej krwawa zbrodnia, powiedzmy, jeżeli jest uzasadniona zapotrzebowaniem intrygi kryminalnej. Najważniejsze są jednak inne sprawy, nie te trupy, nie te morderstwa.
Chociaż tutaj muszę przyznać i nie będę zdradzała oczywiście treści książki, że ja już przywiązałam się do niektórych postaci, które później giną i tak było mi przykro, że te osoby odchodzą, chociaż wiedziałam, że oczywiście coraz bardziej atmosfera gęstnieje.
No ja to rozumiem, bo nawet mnie jest przykro, kiedy muszę pozbawić życia postać sympatyczną, którą sama polubiłam. Też mam z tym problem, no ale no niestety jakby wymogi intrygi są w tym momencie ważniejsze. No muszę się pożegnać z taką postacią. Zawsze się pocieszam tym, że ona i tak na kartach tej książki zostaje i przynajmniej do pewnego miejsca jest żywa. Zawsze można się cofnąć i ją ożywić, czego już w życiu normalnym nie mamy. W książce zawsze możemy cofnąć czas.
Serwetę się schował, a dzisiaj dostały w prezencie wędkę.
Taką już mi tutaj wariował jak dziki. Nie. A Hasiek gdzie? O, leci. Chodź, maluchu, chodź. Chodź, to jest syluś cacy. No chodź, odważny jesteś, chodź.
Można powiedzieć, że to gwiazda Facebooka.
Oj, to jest celebryta. Chodź, jak wiesz, jedyny odważny, nie? A Hasiek gdzie?
Nie wiem.
No się już schował. Przypuszczalnie w łóżku w tej skrzyni.
Porozmawiajmy jeszcze o postaci, która jest bardzo ważna i bliska twojemu sercu, bo wiąże się także z twoim prywatnym życiem. Chodzi o kota. Kota Bolero, który też ma nieprzypadkowe imię. Za chwilę zdradzimy, dlaczego takie imię. Dlaczego koty tak ciebie ujmują, że i w prywatnym życiu masz koty, i w każdej książce jest jakiś kot?
No, zgadza się. Ja myślę, że koty w ogóle są ważne, bo koty są bardzo szczególnymi stworzeniami. Ja nawet nie powiem zwierzętami, bo dla mnie kot to jest stworzenie, które jest zarówno mądre i tajemnicze, jak i bardzo podobne do człowieka w takich zachowaniach społecznych. Nawet jakiś mędrzec kiedyś powiedział, nie pamiętam kto, może nawet to już ktoś anonimowy, że jeżeli chce się poznać dobrze ludzi, społeczność ludzką, wystarczy obserwować koty, kocią społeczność. I w zasadzie wszystkie zachowania będą się zgadzać. I coś w tym jest rzeczywiście. Obserwując koty, coś takiego sama zauważyłam. Ja mam w domu koty od lat już. No, muszą się też pojawiać w moich książkach, ponieważ są częścią mojego życia. No i kot Bolero jest taką postacią od początku cyklu znaczącą. On zawsze ma tam swoją rolę, to jest bohater drugiego planu, ale zawsze ma swoją istotną rolę do odegrania. I tak chyba zostanie, ponieważ gdyby ten kot przestał się pojawiać w tych książkach, czytelnicy by mnie chyba zabili i taki byłby kryminał. Także on po prostu będzie wieczny i będzie tam tą swoją rolę pełnił nadal.
Bolero miał swojego alter ego w rzeczywistości, którego niestety już nie ma.
No tak, ja zawsze się szczycę, że ja nie opisuję żywych osób, żywych postaci, że wszystkie są fikcyjne, je wymyślam i tak jest, właśnie z jednym wyjątkiem. Bolero miał swój pierwowzór, to był mój ukochany, też Rudy oczywiście, wielki kocur, z tym, że nie miał na imię Bolero, miał na imię Rudzik. No niestety odszedł, już był chory na serce w wieku 11 lat. Został na kartach książek.
I w taki sposób można powiedzieć, że cały czas jest z tobą.
Tutaj się czuję taka mocarna, że jako autorka mogę zachować kogoś przy życiu. Zachowałam Rudzika, zmieniłam mu tylko imię, a imię pochodzi, bo pytałaś. Jeszcze od innego kota, konkretnie kotki, mieliśmy kiedyś, to była nasza pierwsza kotka w życiu, jeszcze mieszkaliśmy wtedy w Gdańsku. I to była kocica, która słuchała przez całe swoje też chyba 12-letnie życie Bolera Ravela. Ona po prostu była wielbicielką muzyki, ale Bolero to było coś, co było wiadomo, że zwabi ją, przyleci, kładła się i mrużąc słuchała Bolera. Także upamiętniłam przy okazji jak gdyby tą naszą pierwszą kotkę, Pusię.
Ale teraz jest kot, który jest dla ciebie bardzo ważny i czytelniczki i czytelnicy, którzy utrzymują z tobą kontakt poprzez Facebooka, wiedzą, że jest teraz jeden król wśród twoich kotów, który no robi karierę.
No ale pewnie dlatego, że on ma duszę celebryty, on się lubi fotografować, pozostałe nie bardzo, a ten akurat tak. To jest Sylwuś, Sylwuś Cacy.
I z tym hashtagiem można go znaleźć.
Tak, który rzeczywiście no, ma taką naturę. No nawet teraz przyszedł jako jeden jedyny, przyszedł nam tutaj towarzyszyć, się pokazać i popisywać.
Media przyjechały.
No oczywiście, on by tego nie przepuścił po prostu. Został adoptowany w samego Sylwestra. Z tego powodu dostał na imię Sylwestra, a Sylwuś no, to już jest po prostu zdrobnienie. Sylwuś Cacy no to już po prostu nawet nie pamiętam skąd się wzięło, ale chyba z tego, że Cacy był Cacy bardzo, tak, albo Fe. Dlatego jest albo raz Sylwuś Cacy, raz Sylwuś Fe. To był taki zbieg okoliczności, że akurat pojawił się w Sylwestra. Dostałam taką informację od koleżanki, że tutaj w pobliżu jest kociak do wzięcia, ponieważ był Sylwester, więc polecieliśmy od razu, przynieśliśmy małego kota, wtedy naprawdę malusieńkiego. Chyba miesiąc miał może najwyżej. No i takie imię dostał, żeby upamiętnić ten wielki dzień w naszym życiu.
Czy inne zwierzęta też mogłabyś umieścić w swoich książkach? Też darzysz takim szacunkiem jak koty?
Ja w ogóle kocham wszystkie zwierzęta. Akurat tak się złożyło, że mamy koty, ale też zawsze mieliśmy psy. W tej chwili też mamy jeszcze pieska, tylko że jest z mamą moją, mieszka nieopodal. To jest Zośka, sunieczka, która adoptowana została w zeszłym roku z fundacji, z domu tymczasowego. Nie ze schroniska dokładnie, ale przywieziona aż spod Łodzi przez wspaniałych ludzi do nas. Taka wystraszona bida malutka. W tej chwili to jest no, panienka królewna w ogóle absolutna. Psy, koty mieliśmy zawsze. Oprócz tego kiedyś mieliśmy inne stworzonka i świnki morskie, i chomiki, i papugi. Że ja to ze zwierzętami się dobrze dogaduję.
Księga Wysp Ostatnich, o której dzisiaj rozmawiamy z autorką Anną Klejzerowicz w jej własnym domu, To jest piąta książka o Żądło i jego przygodach. Czy nie masz czasami ochoty na przykład kontynuować którejś z powieści, dopisać jakiegoś innego zakończenia, napisać część drugą, powiedzmy, Księgi Wysp Ostatnich?
A wiesz, chyba nie. Ja zawsze pisząc książkę kończę temat i nawet może i w jakimś sensie celowo do tego już nie wracam. Wolę iść naprzód, pisać następne książki, niż wracać i rozmyślać o fabułach książek, które już zostały zamknięte, napisane. Także jeśli chodzi o ten cykl, to nie. Myślę, że jeszcze będę miała pomysły na nowe książki z tej serii. Czasem mam ochotę wrócić do książek, które nie miały jakby kontynuacji, które były takie jedne, osobne. Na przykład List Powstania czy Medalion z Bursztynem. Też często czytelnicy mnie do tego zachęcają, w związku z czym dlatego może ja też i o tym myślę. I może kiedyś nawet wrócę, czy do Czarownic na przykład.
No właśnie, bo Czarownice, ten tryptyk, tak to nazwijmy, książkowy, kolejna książka była kontynuacją poprzedniej.
Dokładnie tak, chociaż każda była też oddzielna. To nie jest saga, każda z nich stanowi odrębną całość. Można je czytać zupełnie niezależnie od... Nie czytając poprzedniej części, można przeczytać każdą z nich.
Ale tak samo jest w przypadku Emila Żądło.
Tak, tak. To są książki połączone, to są cykle, nie sagi. One są połączone głównymi bohaterami, których losy nie są w nich najważniejsze. Ja naturalnie w każdej książce gdzieś tam się cofam i streszczam te losy poprzednie, ale to nie jest najważniejszy aspekt. Natomiast sam bohater spaja rzeczywiście cykl. Tak samo było w Czarownicach. Dlatego też może i łatwiej mi będzie do tego wrócić, bo ten cały los tych ludzi, przede wszystkim tej dziewczyny Małgosi, tej głównej bohaterki, która ten cykl łączy ze sobą, on już jakby się dokonał, on jest zamknięty. Natomiast kto wie, czy nie wykorzystam jeszcze kiedyś tej postaci w jakiejś zupełnie nowej formule.
W Księdze Wysp Ostatnich tak czekałam, czy coś się wydarzy między Martą a Emilem, para, która pojawia się we wszystkich tych częściach i w niektórych poświęciła się temu romansowi więcej miejsca.
No w każdej nie można. W poprzedniej książce Zaginione Miasto para przeżywała kryzys, w związku z czym tych emocji było dość, nawet wiem, że od czytelników, że się strasznie denerwowali, stresowali się, zastanawiali, czy oni będą razem, czy nie będą. No więc w końcu się okazało, że będą, bo oni chyba osobno jednak długo nie potrafią. Ale będą się oczywiście też czubić, bo to też takie typy. Każde ma własny charakter i oboje są temperamentni. W związku z czym będą się kłócić, ale pewnie będą razem. Teraz musiałam dać trochę odpocząć i tym postaciom, i czytelnikom, i sobie, i nie, już nie wikłać się w emocjonalne problemy pomiędzy nimi, chociaż tam jakieś takie drobne epizody się pojawiają. No Emil tutaj okazał się zazdrośnikiem.
To są ale też kucharzem.
No owszem, no uczy się chłopak. W każdym razie to są takie zajawki, które być może przyniosą jakiś efekt w następnym tomie. Może faktycznie Żądło będzie zazdrosne zbyt bardzo, za mocno zazdrosny będzie o tą swoją Martę. Pewnie wrócimy do tego, jak to nazwałaś, tak, romansu, wątku romansowego.
Mam wrażenie, że z postaciami, które przedstawiasz w swoich książkach, łączy cię także pewien styl pracy, bo oni lubią w nocy pracować.
No to się zgadza. Ja też pracuję w nocy. Zazwyczaj w nocy piszę. Zawsze taka byłam, zresztą zawsze byłam nocnym markiem i pochodzę z rodziny nocnych marków. Moi rodzice też byli nocnymi markami. Ja już od dziecka źle się czułam o porankach. Największą traumą z mojego dzieciństwa było poranne wstawanie do szkoły. Także jak teraz mogę, to sobie tak ustalam swój dzień, że mogę sobie pracować w nocy. W ciągu dnia robię inne rzeczy, a w nocy siadam i pracuję.
Tak jak nikt moje... nie przeszkadza.
Nikt mi nie przeszkadza, mam święty spokój, zresztą mieszkam tu w lesie, więc... Ani ja nikomu nie przeszkadzam, ani nikt mnie nie przeszkadza. Koty ze mną, ponieważ koty też są nocnymi markami przecież, więc mogą mi towarzyszyć. I tak jak Emil z Martą, faktycznie my też pracujemy głównie w nocy.
Gdańsk jest miejscem, gdzie dzieje się główna akcja i znowu pojawiają się różne dzielnice tego Gdańska. Trochę idziesz jakby chyba swoimi tropami po Gdańsku.
No oczywiście, że tak. Zresztą te moje tropy w Gdańsku są wszędzie. Ja tam naprawdę przeżyłam większość życia, więc wszędzie mnie po tym Gdańsku nosiło. W związku z czym każde miejsce, które się pojawia, to jest miejsce, które znam, które przynajmniej odwiedzałam.
Suchanino chyba się po raz pierwszy pojawiło.
Tak, bo i też nie stanowiło w moim życiu może jakiegoś ważnego miejsca, ponieważ tam tędy wielokrotnie przejeżdżałam. Miałam tam chyba też kogoś znajomego lata temu. To się pojawiło.
Ale zawsze jest Jaśkowa Dolina, jest Drzabianka.
No to są miejsca, które są i dla mnie znaczące. Jest Oliwa, tam mieszkają właśnie Marta z Emilem. Ja stamtąd też pochodzę. Także te miejsca, które się pojawiają stale, są powiedzmy dla mnie bliższe. Chciałam je upamiętnić. I te miejsca, które się pojawiają gdzieś tam w tle, to są takie miejsca, które i w moim życiu pojawiały się w tle. Ale też są ważne, no bo to tło w końcu też jest bardzo istotne.
Nasze spotkanie rozpoczęłyśmy kawą i może właśnie o tej kawie porozmawiajmy, bo Emil Żądło kocha kawę.
Emil Żądło kocha kawę pewnie z lenistwa, dlatego, bo najłatwiej mu było wsypać kawę rozpuszczalną, zalać ją wodą, nie posłodzić ją, pić, a z czasem się do tego przyzwyczaił. To dopiero również Marta Zabłocka zaczęła go uczyć odróżniania powiedzmy dobrej kawy od złej kawy, no i nauczyła go pić herbatę.
Jaka mądra kobieta w jego życiu.
Czasami kobiety trochę są takie, no... Ja nie powiem, że mądrzejsze, tak, ale lepiej to życie może znają, więc uczą chociażby takich rzeczy jak umiejętności kulinarne, na przykład faceta. No właśnie Emil nawet zaczął gotować teraz samodzielnie, więc widocznie i tego się od niej nauczył. Natomiast na pewno rozróżniać kiepską kawę od dobrej kawy.
Zaprośmy naszych słuchaczy, żeby zrobili sobie kawę aromatyczną. Może być słodka, może być gorzka, może być z mlekiem, może być bez mleka.
Może być rozpuszczalna, ale lepiej jednak, żeby była z ekspresu, jak twierdzi Marta Zabłocka.
I wzięli do ręki książkę Księga Wysp Ostatnich Anny Klejzerowicz. Bardzo dziękuję za gościnę w domu.
Również bardzo dziękuję. Pozdrawiam czytelników.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańskim.